Proszę, proszę panią przewodniczącą jeszcze o powtórzenie tego wniosku.
Systemu informatycznego, który ułatwi składanie wniosków i rozliczanie konkursów przez stowarzyszenia z wdrożeniem go w 2019 roku.
Taka jest treść wniosku, szanowni państwo radni. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy ręcznie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Na stan 13 radnych wniosek przeszedł, został przyjęty. 13 radnych było za przyjęciem wniosku. Więcej nie widzę tu od państwa radnych żadnych wniosków. Pozwolę sobie postawić wnioski. Szanowni państwo, tak jak mówiłem wcześniej na początku sesji rady, stawiam wniosek jak już tu z panem mecenasem uzgodniliśmy, nie o zmianę istniejącej uchwały, która do tej pory jest uchwała 221, tylko o przygotowanie uchwały w sprawie zwolnienia w całości lub w części z opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na którym zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których mowa w artykule 8 ustęp 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, to jest dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 930 ze późniejszymi zmianami, lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o karcie dużej rodziny, to jest dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 785. Taki wniosek stawiam o zwolnienie właśnie z tej opłaty części lub całości w związku z zapisem. Taki zapis jest w ustawie o oczyszczaniu miasta, a oprócz tego to, co czytałem państwu, jest artykuł Konstytucji nr 71 punkt 1, że państwo w swojej polityce społecznej, gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych, i taki wniosek stawiam, szanowni państwo, pod głosowaniem. Proszę bardzo, pan mecenas, tak? Opinia,
tak,
proszę uprzejmie.
Dziękuję. Ja chciałem tylko jeszcze uzupełnić, że ustawa daje możliwość, czyli Rada może podjąć taką uchwałę w sprawie zwolnienia, a nie jest do tego zobowiązana. Czyli to nie jest obligatoryjne, tylko fakultatywne.
Oczywiście, ale ja czytałem jeszcze Konstytucję, panie mecenasie, wyższy standard prawny, i po to my jesteśmy, żeby służyć naszym mieszkańcom, uważam, nie na każdym poziomie, a ubóstwa jest niestety w naszym mieście również, jest ubóstwo, dlatego rozbudowujemy budynki socjalne i tak dalej, żeby tymi rodzinami się opiekować. Także państwo drodzy, stawiam taki wniosek. Kto do wniosku? Proszę bardzo, pan przewodniczący Nycz, proszę uprzejmie.
Panie przewodniczący, do wniosku, ponieważ na fali jakichś uniesień próbuje pan pomóc, co jest zrozumiałe według konstytucji, według ustawy, tylko ja bym chciał wiedzieć, ilu osobom i za ile osób ja będę płacił za śmieci. Ponieważ łatwo się rzuca takie hasła, bardzo są to medialne hasła, tylko że ktoś za to zapłacić będzie musiał. Bo nie to, że my obniżymy koszty pewnym osobom, to nie znaczy, że wysypisko śmieci czy firma, która wygra przetarg, obniży koszty. Ktoś za te śmieci zapłacić będzie musiał. Jeżeli kupujemy, produkujemy, to również ponosimy koszty utylizacji tych śmieci. Jeżeli chciałby pan taki wniosek postawić, dzisiaj dyskusja na temat śmieci się bardzo mocno tutaj rozciągnęła. Uważam, że ta dyskusja powinna przenieść się przede wszystkim na Komisję Budżetowo-Gospodarczą, zebrać wnioski, a nie dzisiaj na sesji stawiać radnych pod ścianą i albo zagłosujecie za, albo przeciw i będziecie albo tymi dobrymi, albo tymi złymi. To nie tak chyba powinna wyglądać nasza praca na sesjach. To jest praca na Komisję Budżetowo-Gospodarczą. Więc wniosek może być zasadny, kiedy będzie skierowany pod obrady Komisji Budżetowo-Gospodarczej po analizie, ile takich osób byłoby może, tak jak pan tutaj mecenas powiedział, bo to jest w zapisie, widzę, którą ma pan tutaj podkreślony, że Rada Gminy w drodze uchwały może zwolnić w całości lub w części. Więc chciałbym wiedzieć, jaka to będzie ilość osób, która może zostać zwolniona w całości lub w części i jakie poniosą pozostali mieszkańcy Ustki konsekwencje finansowe takiego zwolnienia. Bo pułap pewnego wynagrodzenia jest bardzo płynny i niski. I czasami jedna złotówka spowoduje, że rodzina z dwójką dzieci będzie miała dochodu złotówkę więcej i będzie płaciła za śmieci za tych, którzy mają dochodu tego minimalnego złotówkę mniej. A czasami jeden grosz, bo widełki są sztywne. Chcielibyśmy o tym wiedzieć. Bo ja też mam dziecko, drugie mam w drodze i z dwójką dzieci będę płacił za śmieci dla tych, którzy będą mieli trójkę dzieci. Troszkę ja też będę ponosił koszty. Nie chcę ponosić kosztów za innych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Cieszę się, że również pan przewodniczący się troszczy. Powiem inaczej. Panie przewodniczący, nie tylko my, że opłacamy śmieci wszyscy, ale jest też forma pomocy społecznej. I jak czytałem ustawy, że taką możliwą dają ustawy. Proszę słuchać. Proszę porozmawiać na przykład z panią kierownikiem MOPS-u, czy ludźmi, którzy dają dotacje. My już dajemy dotacje. Tylko jest kwestia jedna, panie przewodniczący, i tu był wysnuty wniosek, że nie mają formalno-prawnej podstawy. Tylko o to chodzi. Żebyśmy dali tą formalną. Na węgiel dokładają, na śmieci coś dopłacają, na czynsze i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby sformalizować to w oparciu o te następne uchwały, dlatego proponuję to przyjąć i wpisać, dać możliwość. Proszę uprzejmie, pani kierownik MOPS. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy może udzielić informacji? Proszę uprzejmie, panie burmistrzu. Proszę o głos. Odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, odpowiadając tutaj na Państwa wnioski zarówno Pana Przewodniczącego, jak i Pana Przewodniczącego Nycza, my z naszej strony przygotujemy taką analizę, jakie byłyby skutki finansowe wejścia w życie takiej uchwały i przedstawimy je na Komisji Budżetowej.
I właśnie mi o to chodziło, żeby przygotować taki projekt uchwały, ponieważ zgodnie ze statutem, ja nie mówię o analizie, panie burmistrzu, tylko konkretnie stawiam wniosek o przygotowanie uchwały, a uchwała ma procedurę, przechodzi przez wszystkie komisje, każdy z radnych się wypowiada, wtedy dodatkowo może pan analizy dawać i tak dalej, a czy będzie przyjęta, czy nie, to oczywiście każdy materiał jest ważny. Tu jest kwestia. Ja początek stawiam wniosek, żeby przygotować taki projekt uchwały, a czy on wejdzie, czy nie, to oczywiście państwo merytorycznie przygotowujecie. Dacie te analizy, ile to jest środków, jakie to są środki, jak to jest z MOPS-em rozwiązane, jak na dzień dzisiejszy te datki są dawane, w jakiej formie prawnej i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie naturalne. Ja na razie tylko stawiam wniosek, bo do tego mam prawo, o przygotowanie takiego projektu uchwały. Nikt nie mówi, że to ma wejść tu i teraz. Ale kwestia jest rozpoczęcie tej procedury, tak? Proszę uprzejmie, pani radna Barbara Podróżna-Mocarska, proszę. Do tego wniosku, tak? Proszę uprzejmie.
Ja po prostu chciałam tylko prosić, to zadeklarował pan wiceburmistrz, że przedstawiona zostanie analiza, bo wniosek jest słuszny, no ale powinniśmy wiedzieć, na jakim gruncie stoimy. Że się wypowiedziała pani kierownik MOPS-u, że wypowiedział się pan wiceburmistrz, pan naczelnik zajmujący się tymi sprawami, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, o jakich kwotach mówimy, przy oczywiście każda decyzja taka popierająca i wspomagająca sytuację osób, o których pan przewodniczący mówi, tak? Ale dobrze, żebyśmy wiedzieli i zachowywali się racjonalnie, żeby tak ciemno nie skakać do głębokiej studni. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Korniluka.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tutaj też podzielam zdanie pani radnej, pani Barbary Podyszyn-Notarskiej, jak również pana wiceburmistrza. Tutaj musi być dogłębna analiza, ile rodzin, o jakich dochodach by mogło z takiej pomocy skorzystać. Przypominam tylko, że jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to redystrybucja środków już naprawdę płynie szerokim strumieniem dla naszych mieszkańców i tutaj kolejna forma dotacji, no jak i wpływ jej na budżet miasta, czyli uszczuplenie środków, które mogłyby być przeznaczone na inne cele, jest jak najbardziej zasadna. Więc tutaj dogłębna analiza tego problemu jest jak najbardziej wymagana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Edyta Żubrowska, proszę bardzo.
Korzystając z okazji, jeżeli chodzi o ten wniosek, chciałabym, aby też wziąć pod analizę problem osób niepełnosprawnych, ponieważ też mogą być włączeni w wniosek, o który pan Koski tutaj wnioskuje, bo też ponoszą koszty, a nie wszyscy są, że tak powiem, zamożni.
Przepraszam, jeżeli mogę uporządkować, jeżeli mogę odpowiedzieć pani radnej, to ten zapis ustawy tego nie wprowadza. Ten zapis, jeszcze raz, ten zapis ustawy nie wprowadza dla osób niepełnosprawnych. Ten zapis nie wprowadza. Jeszcze raz przeczytam, że tu dotyczy ustaw uprawniających, dwóch ustaw. Chodzi o dochód nieprzekraczający na członka rodziny, to jest z jednej ustawy, i drugiej chodzi o kartę dużej rodziny. O te dwie ustawy. Nie ma tutaj trzeciej, dlatego tu raczej tego ja po prostu nie ująłem, bo tego nie ma w ustawie. Dlatego ja się opieram na ustawie i na podstawie tej ustawy, oczywiście wiadomo, że może, i to znam, i to jest ustawa z 13 września 96 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykuł 6k punkt 4 właśnie zawiera, że na podstawie tych dwóch ustaw może rada gminy po prostu zwolnić część lub całość. Ja zmodyfikuję ten wniosek, szanowni państwo, w sprawie przygotowania analizy przez Urząd Miasta dotyczącej możliwości wykazanych w artykule 6k ustawy z dnia 13 września 96 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, punkt 4. Do tego zapisu o przedstawienie analizy takiej dokładnej, ile to może być, jakie to są środki, jak również prosiłbym też panie burmistrzu o opinię ośrodka pomocy społecznej, tak? Bo oni dysponują na co dzień, jak to jest, po prostu, żeby pokazali nam, w jaki sposób to się dzieje na dzień dzisiejszy. Jak te dotacje pewne są dawane, na co, gdzie i tak dalej. Mi chodziło po prostu o to, żeby formalnie ci państwo, którzy właśnie reprezentują MOPS i mają bezpośredni kontakt z tymi beneficjentami, mieli formalnie formę prawną do tego, żeby można było to udzielać. I o taki wniosek stawiam. Kto z państwa radnych jest? Proszę uprzejmie, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, żeby wszystko było jasne. Jeśli chodzi o tą samą analizę, to jak najbardziej wszystko jest jasne, tylko bardzo bym prosił o doprecyzowanie tego zadania tutaj, które ma wykonać MOPS, bo żebyśmy wiedzieli, co dokładnie pani kierownik ma przygotować.
Chodzi o to, panie burmistrzu, że MOPS działa na podstawie dwóch ustaw, tych, co czytałem, już po raz trzeci. I właśnie te ustawy są obowiązujące i z tytułu tych ustaw są pewne uprawnienia rodzin, które posiadają dużą kartę dużej rodziny, jak również chodzi o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pieniężne. Tak jak wspomniałem, na zdotowanie czynszu, na dodatek do zakupu węgla i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pan burmistrz może udzielić głosu pani kierownik, to może rozszerzy ten temat i ja po prostu, jak mówię, ten wniosek stawiam o przygotowanie takich analiz szerokich. Czy pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie kierownik, czy to pytanie, czy ten wniosek jest dla pani jasny?
Proszę państwa, ten wniosek nie bardzo jest dla mnie jasny, dlatego że w pomocy społecznej, może inaczej, ośrodek pomocy nie działa tylko na dwóch ustawach. Jest też ustawa o dodatkach mieszkaniowych. I tu jest, to mnie, chcę to powiedzieć, bardzo chcę. Otóż, żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić trzy warunki. Mieć, ja Państwu teraz nie powiem liczb, ale wymienię trzy warunki. Odpowiedni metraż, odpowiedni dochód i odpowiednie wydatki na mieszkanie. Wydatki na mieszkanie to jest czynsz, to jest wywóz śmieci. I teraz tak, procent wydatków na mieszkania, na mieszkaniowych nie może być niższy niż 15% dochodu. Jeżeli zmniejszymy tym rodzinom, o którym mówi Pan Przewodniczący, odpłatę za na przykład wywóz śmieci, automatycznie zmniejszą im się wydatki na mieszkanie, więc nie otrzymają dotacji mieszkaniowej. Więc mamy błędne koło. Ja rozumiem, jest zapis, aczkolwiek tak to działa. I czasami jest tak, że rodzina jednoosobowa, która ma odpowiedni metraż mieszkania, powiedzmy te 45 metrów, dokładnie nie wiem ile, więc nie powiem, ale powiedzmy 45 metrów, dochód 1100 zł i oszczędza na ogrzewaniu, dostaje bardzo mały dodatek mieszkaniowy, bo nie, wydatki na mieszkanie nie przekraczają tych 15% dochodu. Jest taki zapis w ustawie, aczkolwiek można z tego skorzystać, ale mówię, żebyśmy tutaj nie wpadli w błędne koło, że zmniejszając opłatę za wywóz śmieci, spowodujemy, że nie dostaną dodatku mieszkaniowego albo dostaną w bardzo niskiej wysokości. I to cały czas chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Jeżeli mogę się odnieść, pani kierownik, ja jeszcze raz powtarzam. Oczywiście pani ma jeszcze trzecią ustawę. Ja mówię, że w oparciu ta ustawa, która obowiązuje nas w tej chwili, daje takie możliwości w zapisie dwóch ustaw. Nie trzeciej, którą pani ma. Ja to rozumiem. I pani przed chwilą powiedziała również, że no dajemy na śmieci. To ja pani zadam pytanie, na jakiej podstawie prawnej? Skoro tu nie ma tego zapisu.
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych.
Nie, nie, nie.
Tak, panie przewodniczący, na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych rodzinom...
Panie mecenasie, ja się zwrócę do pana mecenasa.
Dajemy trzy dodatki mieszkaniowe.
Czy, jeżeli nie ma tego zapisu z tej ustawy, no to po co ten zapis tu jest w tej ustawie? Z tymi dwoma ustawami, które otwierają tą możliwość. A państwo udzielacie już tych dodatków na podstawie, jak pani powiedziała, ulg mieszkaniowych. Właśnie, a tu jest sprecyzowane, skanałowane dokładnie, że to formalnie powinno działać i wtedy może pani wypłacać. Proszę panie mecenasie o opinię.
A może w takiej sytuacji, może ten wniosek będzie o przygotowanie analizy i konsekwencji prawno-finansowych.
Oczywiście.
Ewentualnie. Czyli wtedy może być analiza właśnie to, co powiedziała pani kierownik.
Tak.
Też pod tym kątem.
Dobrze. Szanowni Państwo, więcej nie widzę pytań do tego wniosku. W związku z tym jeszcze raz przedstawię ten wniosek. Proszę o przygotowanie, stawiam wniosek o przygotowanie analizy możliwości dotyczącej udzielania tych ulg zgodnie, które są zapisane w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymanie czystości i porządku w gminach w punkcie 6k, punkt 4, włącznie z analizą prawną, włącznie z analizą formalno-prawną i konsekwencjami i finansowej, tak. Całe to spektrum. Po to, żebyśmy mieli szeroki pogląd na to pod względem formalno-prawnym, pod względem społecznym, pod względem budżetu miasta i tak dalej. Ten wniosek, ale stawiam po to ten wniosek, żebyśmy to rozpoczęli, tą dyskusję, tą procedurę. Także stawiam ten wniosek pod głosowanie, głosujemy ręcznie. Tak, opracowanie tej analizy. Nie, to jest wniosek o opracowanie, o analizę. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem, który przed chwilą przedstawiłem? Proszę podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? W wyniku głosowania 10 radnych było za przyjęciem, 3 radnych się wstrzymało. Szanowni Państwo, mam drugi wniosek o przygotowanie przez Urząd Miasta uchwały intencyjnej do Ministra Obrony Narodowej w sprawie możliwości przejęcia okrętu podwodnego typu Koben, które wychodzą ze służby, który mógłby być prezentowany w Ustce na terenie zachodniej Ustki jako atrakcja turystyczna. Byłby to dobry produkt turystyczny. Kwestia jest taka, że teraz chodzi jest jakby ze służby Kondor. Będą następne okręty. Powiem tak, w tej sprawie się troszkę interesowałem. Były trzy okręty w tej chwili, a kwestia jest, że zainteresowane jest miasto Szczecin jednym, miasto Gdynia i nie wiem, który z miast nadmorskich. Nie wiem, które, bo po prostu tego... Kto? I Darłowo to słyszę od pana... Kwestia jest taka, szanowni państwo, to do państwa jest, czy wy przyjmiecie ten wniosek. O, to jest uchwała intencyjna. To nie świadczy o tym, że, bo to jeszcze są koszty slipowania, miejsce ewentualnie, bo takie rzeczy są naprawdę atrakcją turystyczną na dzień dzisiejszy, te okręty. Tak. Także od państwa będzie zależało od głosowania, czy taką uchwałę intencyjną pan burmistrz przygotuje. Kwestia jest w ogóle relokacji innej, to jest cała kwestia, długa, ale była odpowiedź z ministerstwa, jeżeli my nie występujemy w tej sprawie, a inne miasta chcą to mieć, no to my też możemy wystąpić, prawda, i być zainteresowani. A kwestia później dalszej propozycji, możliwości, czy to ten okręt, czy następny, kwestia finansowa, kwestia obszaru, gdzie może być postawiona, kto by się zajął w naszym mieście obsługą tego produktu turystycznego, to już jest kwestia następna. Na razie to jest intencja Rady, że jest zainteresowana. Państwo się wypowiecie w tym, po prostu w głosowaniu. Także proszę uprzejmie, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, pana wniosek jest odrobinę spóźniony, ponieważ miasto Łuska już w zeszłym roku wystąpiło do ministra Macierewicza z prośbą o sprawdzenie możliwości przekazania takiego okrętu. Analizę taką sporządził Zarząd Portu Morskiego w Ustce, jeśli chodzi o koszty transportu i przetrzymywania tego na obecnym w porcie. Poza tym zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej w sprawie przekazywania majątku Agencji Mienia Wojskowego taki majątek musi być przekazany jednostce muzealnej. Czyli w naszym przypadku być może Muzeum Ziemi Usteckiej mogłoby być takim proponowanym podmiotem, ale zgodnie z rozporządzeniem, jeśli chodzi o funkcjonowanie i przekazywanie składników majątku, należy to przekazać właśnie jednostce muzealniczej, z odpowiednim przekazać wcześniej statut tego i zapewnić finansowanie i utrzymanie tego obiektu. Na razie nasze wystąpienie było tylko i wyłącznie na zasadzie sprawdzenia, czy jest taka możliwość ze względu właśnie na doniesienia prasowe o wycofaniu ze służby ORP Kondor. Także ja proponuję z naszej strony, żebyśmy na najbliższej komisji budżetowej przygotowali i przekazali państwu właśnie analizę, jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię transportu i utrzymania później tego obiektu w porcie.
Dlatego, panie burmistrzu, mówię, że słyszałem wypowiedź ze strony ministerstwa, wymieniono trzy miasta, naszego nie było. Dlatego pytam, czy ta uchwała intencyjna, to jest wola Rady, by nie wspomogła dalszego spojrzenia na ten problem, możliwości, ponieważ te miasta też miały te uchwały, te inne rzeczy, dlatego mówię, żebyśmy się po prostu, sąsiedzi dookoła takie produkty sobie postawią, a to jak wiemy, na przykład mamy po bunkrach, jest to dobry produkt turystyczny. I dlatego ja tą uchwałę intencyjną po prostu w ten sposób chciałem, żeby państwa również umocować w rozmowach, prawda? Z podmiotami, z którym prowadzicie. Od dzisiaj się dowiadujemy, że ktoś gdzieś coś napisał, a my nic o tym nie wiemy. No, ale lepiej by było, żebyśmy wspólnie działali, uważam, panie burmistrzu. I wtedy jest ta możliwość, bo wszyscy wiemy, mamy orientację, mamy po prostu możliwości sprawdzenia, czy jest to realizowane, czy nie i tak dalej. I uważam, to jest moja po prostu subiektywna opinia, że taka uchwała intencyjna dałaby kierunek nie tylko od strony burmistrza, od strony Rady, to znaczy podmiotów, które reprezentują miasto na zewnątrz, tak? Generalnie w takich środkach. Ale to państwo radni się wypowiecie i mam pytanie do pana burmistrza, czy taka uchwała intencyjna wzmocniłaby działanie miasta w tej sprawie?
Jak już mówiłem, trudno mi się wypowiedzieć w tym momencie, czy taka uchwała zmieni cokolwiek w postępowaniu ministerstwa. Jeżeli Państwo taką uchwałę chcą przegłosować, czy też przyjąć, to jak najbardziej. Mają Państwo przecież inicjatywę uchwałodawczą. A my z naszej strony oczywiście też sprawdzimy, czy podjęcie takiej uchwały będzie miało znaczenie właśnie w pozyskiwaniu tego okresu.
Rozumiem. Szanowni Państwo, w związku z tym uważam... Proszę. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Przemysław Nycz.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, tych miast jest więcej, bo również Drawsko-Pomorskie, ja ten temat analizuję od grudnia. Muzeum, przede wszystkim TPU, nie jest muzeum rejestrowanym. Żeby taki okręt przejąć, potrzebne jest muzeum rejestrowane. Więc albo jedno ze stowarzyszeń wystąpi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o taki zapis w swoim statucie, czyli to jest zmiana statutu, lub zostanie powołane nowe stowarzyszenie. Fakt jest, że taki okręt jest do pozyskania. Faktem jest, że nie jesteśmy jedyni, o których o tym wiemy. Tak jak tutaj było powiedziane, Świnoujście, Gdynia, Drawsko-Pomorskie, nawet Malechowo koło Darłowa, prywatny inwestor, który ma muzeum, jest zainteresowany. Kwestia jest tylko nasza, miasta, czy uważamy, że to wzbogaciłoby naszą ofertę kulturalną, turystyczną, gdzie, szanowni Państwo, mając pod nosem Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, nie tylko mógł być to okręt do zwiedzania, ale również przy współpracy z centrum mógłby być to okręt wels szkoleniowy. Kwestia tylko i wyłącznie umiejętności sprzedania i przekazania swojej chęci, co można by byłoby w takim okręcie robić. Taka turystyka jest coraz bardziej popularna. Kto ogląda programy, interesuje się tym, czym dzisiaj interesują się turyści, zwiększa się aktywność turystów, nie tylko plaża, ale również to, co mamy w okolicy. Wykorzystując potencjał Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, chęć stworzenia takiego obiektu muzealnego, mielibyśmy naprawdę atrakcję, która spowodowałaby nie tylko przyjazdy tutaj konkretnych turystów w konkretnym celu. Jeżeli to może nie przekonywać, to może przekonają radni, którzy byli w zeszłym roku na wizycie w Kapel i wracając z Kapel zajechali na poligon Peneminde i zwiedzili, znaczy to jest, teraz to tak się mówiło kiedyś, i zwiedzili okręt podwodny. To jest atrakcja, można zobaczyć, poprosić ich o zdjęcia. Ja żałuję, że takiej możliwości jeszcze nie miałem. Więc wyjście w tym kierunku byłoby dodatkowym atrakcją dla przebywających tutaj turystów. Czy taka uchwała wspomoże miasto w Ministerstwie Obrony Narodowej? Nie wspomoże. Ja czytałem całe rozporządzenie ministra obrony narodowej. To może wspomóc nas jeszcze jako radnych w rozmowie z burmistrzem, żeby przekonywać do tego, żeby taki okręt pozyskać dla miasta. Koszty nie będą małe. Burmistrz jest przekonany, cieszę się bardzo. Koszty nie będą małe, musimy sobie z tego zdawać sprawę. To jest koszt transportu z Gdyni do Ustki, koszt wyciągnięcia tej jednostki na nabrzeże, koszt stworzenia... Dokładnie, trzeba to wszystko zrobić tak, żeby okręt był zdatny do zwiedzania, a nie niebezpieczny. Natomiast tutaj jest pozwolenie na budowę takiej konstrukcji. Tematyka jest bardzo szeroka. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, wskażę mu dokumentację, którą ja prześledziłem. Ale jest to możliwe. Wystarczy spojrzeć na Hel. I zostało założone na Helu Stowarzyszenie Miłośników Helu, gdzie miasto wyszło z inicjatywą. Dzięki temu mają przepiękne Muzeum Baterii Schleswig-Holstein, współpracowane muzeum rejestrowane, pozyskujące środki zewnętrzne i będąc na Helu, rozmawiając z wiceprezesem tego stowarzyszenia, to jest stowarzyszenie, które prowadzi działalność i nie płaci dzierżawy za te obiekty. Powiedziano mi jedno, jeżeli jakiekolwiek władza na Helu chciałaby prowadzić dzierżawę dla tego muzeum, taka władza by wyjechała na taczkach. Dlaczego? Bo to muzeum ściąga turystów między innymi na Hel. Powoduje zwiększenie atrakcyjności turystycznej tego miasta. każdy taka rzecz jest większością atrakcyjności miasta, więc myślę, że możemy spróbować właśnie, nie dajmy się ubiec innym miastom. To na razie tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę uprzejmie o zabranie głosu Pani Radnej Barbary Podrucznej i Mocarskiej. Proszę.
Szanowny Panie Wiceburmistrzu, mam takie pytanie. Czy w związku z wysłanym pismem w sprawie tej jednostki były przeprowadzone wstępne jakiekolwiek rozmowy z Towarzystwem Przyjaciół Uski prowadzącym Muzeum Ziemi Usteckiej? To pytanie, dobrze, to tylko tyle, takie pytanie.
Proszę, odpowiedź Panie Burmistrzu.
Nie rozmawialiśmy na ten temat z Towarzystwem.
Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma. Szanowni Państwo, do tego wniosku jeszcze raz stawiam ten wniosek o przygotowanie intencyjne uchwały. Tamte miasta to robiły i są przed nami. O przygotowanie takiej uchwały intencyjnej właśnie dotyczącej przejęcia jednej jednostki podwodnej do naszego miasta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku o przygotowanie tej intencyjnej uchwały? Proszę podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. 12 radnych jest za przyjęciem tego wniosku o przygotowanie uchwały intencyjnej. Mam jeszcze trzeci wniosek, Panie Burmistrzu, ale myślę, że chodzi o uchwałę, która porządkuje remont i budowę ulic. Na dzień dzisiejszy, ja już rozmawiałem z mieszkańcami i z prezesami spółdzielni mieszkaniowej i tak dalej. Część już ulic jest zrobiona praktycznie, a w uchwale one jeszcze istnieją. Dobrze by było, radni mają już doświadczenie dość długie, znają teren dokładnie, znają, które ulice powinny być pierwsze, które ostatnie i tak dalej. Mamy otwarte programy rewitalizacyjne. W związku z tym dobrze by było już tą uchwałę zmienić na następne lata, tak, żeby wskazać już następne ulice, w jakich programach mają się realizować. Bo przypomnę tu o ulicy Jagiellońskiej, która praktycznie od 10 lat była używana jako argument do tak zwanej schetynówki. I jak wiemy Państwo, niestety nie uzyskała aprobaty finansowania. W związku z tym mówiliśmy o tym, że pora tą ulicę również naprawić, ale trzeba ją wprowadzić bezpośrednio do innego zakresu remontu ulic budżetowych, prawda? Dlatego jedna z tych ulic, co dałem przykład. Także Państwo, te ulice, które zostały już zrealizowane, one już po prostu by nie były w uchwale. Układamy harmonogram na następne lata, tak? Także prosiłbym Panie Burmistrzu, ja też to chciałem w formie wniosku postawić, ale myślę, Pan Burmistrz przygotuje ten projekt, prawda, żebyśmy to mogli zrealizować, załóżmy w miesiącu lutym czy marcu, prawda. Także takie moje tu stanowisko. Proszę uprzejmie, Panie Burmistrzu.
Panie Przewodniczący, właśnie dobrze, że Pan Przewodniczący wspomniał o marcu, ponieważ chcielibyśmy projekt tej uchwały także skonsultować społecznie, także myślę, że ten termin lutowy być może byłby zbyt krótki na przygotowanie i skonsultowanie tego projektu uchwały.
Jasne. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, obiecałem zabranie głosu Panu mieszkańcowi, Panu Ignacemu Stopnickiemu. Miał też parę spraw. Proszę Panie Ignacy o zabranie głosu.
Nazywam się Ignacy Stopnicki, jestem mieszkańcem Ustki i muszę przyznać, że co najmniej połowę sesji to rozmawialiście Państwo na mój temat. Jestem tak samo osobą niepełnosprawną, korzystam z MOPS-u i wiele spraw, których tutaj omawialiście, dotyczyło mnie. Pierwsza sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest sprawa właśnie niepełnosprawnych. Otóż w ubiegłym roku zostały wprowadzone takie legitymacje dla osób niepełnosprawnych, gdzie wszystkie informacje o stopniu niepełnosprawności są zakodowane w takim, prawda, kwadraciku. Żeby wiedzieć, czy niepełnosprawnym przysługują jakiekolwiek ulgi, a mamy tego mnóstwo, trzeba umieć odczytać właśnie ten zakodowany tutaj, prawda, znak. Okazuje się, że ministerstwo, ja mam tutaj to pismo, przysłało do burmistrza informacje, to jest numer, tutaj mam, prawda, tego pisma, mam to pismo, żeby przygotował swoje jednostki na swoim terenie o takiej informacji, że mają się przygotować do tego. To ja tylko dodam, że to jest zgodnie z unijnymi przepisami. Mamy tu w języku angielskim, francuskim Braille'a, a więc tak jak powinno być. I co się okazało? Okazało się, że kiedy w styczniu, 2 stycznia się zgłosiłem tutaj do pani, która się zajmuje osobami niepełnosprawnymi, pierwszy raz o tym coś takiego wiedziała. Następnie rozmawiałem z panią, która prowadzi, jest inkasentem jakby, odbiera od tych wszystkich, którzy podatek o niepełnosprawności ściągają, prawda, więc też zdziwiona, że coś takiego, prawda, istnieje. Ja przeszedłem przez co najmniej 20 tutaj różnych instytucji, sanatoriów, hoteli i innych osób, które świadczą usługi dla osób niepełnosprawnych i się z nimi spotykają. I się okazało, że nikt nic na ten temat nie wie. Problem jest poważny, ponieważ rozmawialiśmy już na ten temat w Urzędzie Marszałkowskim, ponieważ nasi przewoźnicy, a więc Ramzes, tam Nord i tak dalej, kiedy się zetknęli w ubiegłym roku z tym, też chcieli wysadzać niepełnosprawnych, prawda, z autobusów. Pan marszałek uregulował sprawę tą w ten sposób, że jeżeli nie jesteście przygotowani, nie potraficie odczytać, to macie, każdy, który okaże taką legitymację, macie obowiązek mu udzielić tych przysługujących ulg. A tych ulg mamy bardzo dużo w przejazdach i tak dalej. I teraz dlaczego wracam tutaj? Niedawno byłem dosłownie przed sesją sprawdzić, co panie na ten temat, prawda, te dwie panie na ten temat zrobiły. No przygotowują się do tego, znalazły to pismo, które się znajdowało gdzieś tutaj, prawda, w urzędzie, które było skierowane. To pismo zobowiązywało do powiadomienia wszystkich podległych instytucji na swoim terenie o tym, że takie coś się wprowadza i trzeba się do tego przygotować. I ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż kiedy chodziłem po tych hotelach, pensjonatach, ale też i osoby prywatne, które świadczą usługi dla przyjeżdżających tutaj turystów, a wśród nich są też i osoby niepełnosprawne. Otóż zgodnie z tym, ja przed chwilą rozmawiałem z ministerstwem dosłownie w czasie przerwy. Otóż przysługuje nam zwolnienie z opłaty klimatycznej. To dotyczy tych, którzy mają dysfunkcję oczu. Prawda? I tam jest, prawda, to tego. Tu się dowiedziałem, że prawdopodobnie w tej uchwale miasta nie ma tego, że takie zwolnienia są. Więc zadzwoniłem do ministerstwa i mi podano, że te sprawy są uregulowane w ustawie o podatkach lokalnych. A więc przysługuje coś takiego i jeżeli tutaj niepełnosprawni przyjadą do nas, to wszyscy ci, którzy pobierają ten podatek, jeżeli taka osoba niepełnosprawna przedstawi taką legitymację, powinna wiedzieć, czy mu przysługuje zwolnienie, czy nie. Zaznaczać, że przyjeżdżają i głuchoniemi, i prawda, o niesprawności umysłowej, a więc on nie musi tłumaczyć, czasem nie może tłumaczyć, prawda, więc wystarczy, że pokazuje tą legitymację. Tam są ukryte tak zwane informacje drażliwe i dlatego są tak zakodowane. Ja próbowałem zainteresować tym pana wiceburmistrza, ale ponieważ przed drzwiami to trudno było wytłumaczyć, pan wiceburmistrz jakoś się śpieszył, dlatego nadal tę sprawę uważam, że trzeba uregulować, ponieważ mam sąsiadkę, która wynajmuje 2 mieszkania i mówi, że do niej też przyjeżdżają rodziny z niepełnosprawnymi i pobiera ten podatek, odprowadza do urzędu miasta, nie, więc mówi, że też nie wie, jak w takim wypadku, jeżeli ktoś powie, że ma taką legitymację i mu przysługuje, czy to prawda będzie można zrobić. Na zakończenia tej części podam tylko, że sprawdzaliśmy w Słupsku. Ja byłem na spotkaniu u starosty w Słupsku, ponieważ dotyczy to naszego regionu i tak umówiliśmy się, no ja tu troszeczkę szerzej tym się zajmuję i z ministerstwa, dlatego dostaję imiennie te pisma, że na przykład Słupsk po otrzymaniu tego samego pisma 5, 10, 17 roku, aż tutaj jest 30 podmiotów, do których wystosował tą informację, wszystkich i komunikacji, i prawda, domów pomocy społecznej, i tutaj Młodzieżowego Centrum Domy Kultury, i sportu, i tak dalej, bo tam wszędzie niepełnosprawni przyjeżdżają i tam wszędzie przysługują im różnego rodzaju zniżki. I to jest ta jedna rzecz, którą chciałem właśnie tutaj zasygnalizować, ponieważ uważam, że niedługo przed sezonem przyjedzie dużo u nas niepełnosprawnych, jeżeli w ogóle będą przyjeżdżać, bo stwierdziłem, że po przejściu tych wszystkich sanatoriów do tej pory u nas działa tylko jedna tęcza, która ma też problemy, bo musi za 200 tysięcy kupić urządzenie, prawda, do rehabilitacji. Ja często korzystam z różnych rehabilitacji, więc wyposażenie te, które tutaj jest, to już jest przestarzałe i teraz wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia jest o wiele większy. to są indywidualne umowy. Pozostałe perły, radości i tak dalej nie funkcjonują łącznie prawda, z wszystkimi innymi i prawdopodobnie nie będą funkcjonować, bo nie mają takich kontraktów i nie będą miały. Przedtem Lubicz miał, Lubicz z tego wycofał się, nie, więc nie mają gdzie świadczyć tych prawda, usług, w związku z tym nie będą mieli tych kontraktów, a więc należałoby zadać pytanie, czy my jeszcze jesteśmy uzdrowiskiem w sensie tym, ja to rozumiem w tym sensie, że wiele sanatoriów działa i prawda, do tej pory usługi te świadczyło. W tej chwili mamy tylko jedną tęczę, a przeszedłem przez wszystkie. To jest jedna sprawa, którą właśnie chcę tutaj zasygnalizować. Druga sprawa, która też dotyczy, mówię w cudzysłowie mnie, ale też dotyczy właśnie tych osób, mieszkańców, którzy korzystamy z MOPS-u. Ja przepraszam. Otóż proszę Państwa, w ramach ściągania za wszelką cenę pieniędzy do budżetu miasta, nasze jednostki, prawda, kultury, nie tylko podejrzewam, wynajmują swoje pomieszczenia dla różnych organizacji, nie badając kto, co i po co, prawda, wynajmuje. I ja mam tutaj takie właśnie jedno z takich ulotek. Jest to skierowanie na badanie układu kostnego, badanie jest bezpłatne, badanie jest wykonywane pod kątem mineralności kości, wskazuje się organicznie dobry kości i tak dalej, krzywice i tak dalej, napięcia mięśniowego, niedobór mięśni, urazy kręgosłupa, funkcjonowanie organów wewnętrznych. Ja rozmawiałam z lekarzami, pytają, czy to szamani będą, bo nie ma jeszcze w Polsce takich, ani na świecie, którzy by to określili, że ktoś jest chory i na podstawie czego? Badanie wykonywane jest na gołe stopy, dlatego prosimy o dostosowanie ubioru. Każda zastosowana osoba zostanie przebadana, otrzyma kartę badań z wynikiem i skierowania może korzystać. I co tu jest najważniejsze? Otóż miejsce badania Dom Kultury, sala na parterze, ulica Armii Czerwonych Kosynierów 19 stycznia w piątek. Obowiązuje rejestracja telefoniczna. Proszę Państwa, nikt nie ma to podane, kto to organizuje, co za firma, po co ona. Ja zarejestrowałem się, interesowało ich jedno, moje wszystkie dane personalne, numer telefonu, adres zamieszkania, data, wszystko co tylko tego. Jeżeli tego nie poda, to Pana nie zarejestrujemy. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś stanął stopami, prawda, na płycie komputera, tak jak Pani mówiła, i w ten sposób mu zbadano. Dlaczego mówię o tym? Otóż uważam, że te osoby, które tam przychodzą, a wiem, to są osoby właśnie starsze, schorowane, które tam potem trafiają tutaj do nas, do MOPS-u. Mamy problem, ponieważ ich się naciąga na różne takie historie, po to tylko, żeby mieć dane osobowe i potem sprzedawać im różne inne rzeczy. Ta firma, która tutaj wynajmowała, nie ma nic wspólnego z medycyną. Nie ma nic wspólnego z medycyną, bo ja próbowałem dojść, kto to jest. Więc dlatego uważam, że jako miasto nie możemy wynajmować naszych pomieszczeń, bo ludzie mają zaufanie do tego właśnie Domu Kultury, przyjdą i są przekonani, że to robi Dom Kultury. Ale to nie robi Dom Kultury i ci, którzy podpisują, nie wiedzą nawet kto i co będzie robił. I nic nie wiedzą o takich ulotkach. Ja tu może, przepraszam, pokażę, niech Państwo sobie przeczytają. Dlaczego to mówię? Otóż takie same ulotki, tą ulotkę zerwałem z ulicy Marynarki Polskiej. Jest tak samo, badanie bezpłatne, komputerowe badanie wzroku, centrum medyczne FLAG, data, godzina i tak dalej. Otóż tu jest napisane, kto to robi, gdzie robi, wiemy, że to jest od nas ta firma i tu jeżeli ktoś pójdzie na takie bezpłatne, to wie po co idzie i tak dalej. Natomiast ktoś, kto idzie na takie badanie, jest to zwykłe oszustwo i my jako urząd nie powinniśmy do tego dopuszczać. To tyle, jeżeli chodzi na tą drugą sprawę. Jeszcze tylko uzupełnię. Mieliśmy interwencję, bo ja byłem i na policji rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ takie badania w Słupsku zrobiła firma, która jest z Wrocławia i przysyłała, żeby wszyscy przyszli badanie słuchu za darmo. Okazało się, że zbadano, dzwoniono, następnie wysyłano pisma do tych osób, że mają dobrane aparaty do badania słuchu i muszą, prawda, przyjść, że to wszystko będzie tego. Kiedy rodzina tak wzięła taką babcię, nie, poszła do laryngologa, zbadała laryngologa raz, drugi, laryngolog stwierdził, że babcia bardzo dobrze słyszy, nie musi mieć żadnego aparatu i to jest normalne oszustwo. Więcej, na tym piśmie nawet piszą, że jeżeli babcia ma problemy, to ma firma ma podpisane z bankiem Santander odpowiednie prawda, porozumienie i udzieli kredytu i na raty babci sprzeda taki aparat. A więc żeby nie nabierać naszych tu mieszkańców na takie historie, uważam, że nie powinniśmy za wszelką cenę uzyskiwać zyski z naszych prawda, miejskich środków kultury, bo nie do tego one służą. To jest ta druga sprawa, którą chciałem tutaj poruszyć. Mam tutaj jeszcze taką trzecią sprawę. Otóż mówimy cały czas tutaj mówiliśmy dużo o śmieciach. Ja mieszkam w bloku w spółdzielni Korab i ostatnio wielokrotnie rozmawiałem z prezesem, dochodzi do sytuacji nawet komicznej. Otóż pierwsza sprawa taka, to zostało opracowane przez Urząd Miasta i zostało wywieszone u nas w klatkach schodowych. I tu jest wszystko ładnie, pojemniki, gdzie kto co ma wrzucać. Ale jeden jest problem, który jest naprawdę, no uważam, że poważny. Otóż pisze, że skorupki, jajek i łupiny tam wrzucamy do odpowiedniego pojemnika, ale nigdzie nie ma powiedziano, gdzie wyrzucamy chleb. A proszę popatrzeć, co się dzieje przed świętami, w czasie świąt, po świętach. Otóż mamy biało od chleba powyrzucane przez okna na trawniki. Mamy pasiemy szczury, hodujemy szczury, a nie postępujemy zgodnie z tym. Uważam, że w tych pojemnikach powinno powiedziano być, gdzie mamy wyrzucić ten chleb, bo te starsze osoby nie wiedzą. Ja się spotkałem z taką odpowiedzią, że przecież chleba nie można wyrzucać na śmietnik, bo to jest grzech. A szczury są też stworzeniem boskim i też mają prawo żyć. A więc przy takiej podejściu do tej ustawy nic nie zrobimy. Ja ostatnio zbieram takie całe reklamówki takiego chleba wcześniej z rano, z boku mojego bloku i zanoszę na śniadanie do zarządu spółdzielni, do prezesa. Ponieważ prezes powiedział, że od tego to jest Straż Miejska i Urząd Miasta, a nie on. Oni nie mogą ścigać tego, nie mogą nic robić i nawet nie chcą przejść do tych mieszkańców, którzy wiadomo gdzie, którzy wyrzucają, bo widać ile to leży, żeby cokolwiek zrobić. Także
dziękujemy mało Panie Ignacy. Ja myślę, że Pan Burmistrz jest tutaj, przyjął to Pana uwagi, tak. Również Rada.
Czy ja mogę powiedzieć jeszcze
tak,
jedną
proszę,
uwagę?
Bo
jeszcze tak. Otóż ja należę do takiego klubu Tupot w Wózce, gdzie biegamy, każdy z rajk możliwości. I chciałem się zapytać, mieliśmy 3 dni śniegu i dlaczego właśnie na tej ulicy naszej Wczasowej został odśnieżony tylko chodnik dla rowerzystów, natomiast dla pieszych wygląda tak. Proszę, to może pani tam poda, żeby do burmistrza trafiło. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego nie mamy prawa poruszać się po części, która jest przeznaczona dla rowerzystów, bo popełniamy wykroczenie. Ja mam tu jeszcze innych wiele spraw, ale może na najbliższej innej sesji.
Dziękuję Pani bardzo. Ignacy. Jeżeli jeszcze ma Pan jakieś uwagi, to ja bardzo proszę na piśmie do Biura Rady. Usiądziemy, zapraszam w poniedziałek jeszcze Pani Ignacy, bo szereg spraw, co Pan ruszył, bo on na co dzień to widzi, także są istotne. Parę spraw poprzednio zostało uporządkowanych. Także,
ale to dla mnie niepotrzebne, niech burmistrz sobie zobaczy.
Także dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, punkt 11, zakończenie obrad. Następna sesja Rady Miasta, 28 luty, środa. 28 luty, środa. Zamykam sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo.